Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Współpraca duchownych i świeckich, część pierwsza. Nieodłącznym wymiarem duchowości ludzi świeckich jest ich współpraca z duchowieństwem. Jest to sprawa doniosłej wagi u podstaw życia i działalności Kościoła, gdyż jakakolwiek jego działalność, jak również życie wewnątrz tej wspólnoty, odbywa się m.in. dzięki współpracy wszystkich jego członków, a więc zarówno duchownych, jak i świeckich. To też dla właściwego rozwoju Kościoła i jego działalności konieczne jest wskazanie zasad tej współpracy. Okazuje się bowiem, że wiele problemów w życiu wspólnot eklezjalnych, jak również trudności w realizacji posłannictwa Kościoła, niejednokrotnie wynika z nieznajomości tych zasad albo ich nieprzestrzegania. Zasady współpracy duchowieństwa i laikatu, o których tu mówimy, mają swoje źródło w naturze Kościoła, który jest wspólnotą ludzi wierzących, powołanych do głoszenia dobrej nowiny. Sobór Watykański II wielokrotnie określa Kościół łacińskim mianem communio, które w polskim tłumaczeniu oddaje się często za pomocą słowa wspólnota. To jedno z centralnych pojęć w dokumentach soborowych, mocno osadzone w tekstach biblijnych i nawiązujące do starożytnej tradycji. Termin communio oznacza ścisłe zjednoczenie, jakie dokonuje się między Bogiem a człowiekiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Ta nadprzyrodzona, powiedzielibyśmy, wertykalna więź ma również swój wymiar horyzontalny, gdyż członkowie ludu Bożego, pozostając w komunii z Bogiem, przez chrzest i Eucharystię są również zaproszeni do ścisłej duchowej więzi ze sobą. Wewnętrzną zasadą tej więzi jest miłość, mająca swe źródło w Bogu, który jest miłością, jak pisze święty Jan Apostoł. W tej komunii Kościoła, obejmującej bardzo różnych ludzi, ujawnia się różnorodność powołań, darów i charyzmatów, które są względem siebie komplementarne, czyli wzajemnie się dopełniają dla wspólnego dobra. Każdy więc, odkrywając swoje powołanie i swój charyzmat, wnosi jakąś wartość we wspólnotę kościelną, a przez to ubogaca sobą innych. To oznacza, że wszyscy w Kościele, w tej wspólnocie, mają tę samą godność dziecięstwa Bożego, która wynika z sakramentu chrztu, z tego zaś rodzi się nadprzyrodzone braterstwo i konieczność harmonijnej współpracy, szczególnie w realizacji zasadniczego celu Kościoła, jakim jest głoszenie Ewangelii i uświęcanie świata. Wspomniany Sobór Watykański II z mocą przypomniał, że cały Kościół ze swej natury jest misyjny. Został on założony po to, aby na ziemi kontynuował misję Chrystusa. To zaś oznacza, że każdy z jego członków powołany jest do apostolstwa. I choć we wspólnocie wierzących istnieje różnorodność posługiwania, to jednak zawiera się ona w jedności posłannictwa. Jedność ta zasadza się na posłannictwie Chrystusa, wyrażającym się w Jego potrójnej misji – nauczycielskiej, kapłańskiej i królewskiej. W tej potrójnej funkcji mają udział zarówno duchowni, jak i świeccy oraz oczywiście osoby konsekrowane. Wszyscy więc w Kościele realizują wspólny cel, choć każdy na sposób właściwy jego powołaniu. Widzimy zatem, że nie tylko wspólnotowa, ta komunijna natura Kościoła, ale także jego misyjne posłannictwo wskazują na konieczność współpracy duchowieństwa i laikatu. Wspólne źródło chrześcijańskiego powołania, którym jest Bóg, i wspólny cel działalności apostolskiej, jakim jest szerzenie Królestwa Bożego oraz troska o zbawienie ludzi, wskazują na solidarny charakter tej współpracy. Opiera się ona bowiem na tej samej wierze, nadziei i miłości, które są udziałem całego ludu Bożego. Zatem z samej natury Kościoła wynika konieczność współpracy świeckich i duchownych. W związku z tym jedni i drudzy mają względem siebie pewne obowiązki. I najpierw omówmy obowiązki duchownych w zakresie współpracy ze świeckimi. Ponieważ to właśnie duchownym został powierzony urząd pasterzy ludu Bożego, dlatego przede wszystkim na nich spoczywa obowiązek inicjowania, podtrzymywania i rozwijania współpracy ze świeckimi. Oni mają wychodzić naprzeciw laikatowi, a nie czekać, aż zmusi ich do tego sytuacja, utrwalając tym samym bierność i marazm ludzi świeckich. Tym bardziej nie wolno duchownym gasić słusznych inicjatyw podejmowanych przez świeckich. O tej powinności pasterzy wyraźnie mówią odnośne dokumenty soborowe. Między innymi w dekrecie o apostolstwie świeckich, Apostolicam Actuositatem, czytamy, że obowiązkiem hierarchii jest popierać apostolstwo świeckich, ustalać zasady i udzielać mu pomocy duchowych, kierować jego działalność ku wspólnemu dobru Kościoła oraz czuwać nad zachowaniem czystości, nauki i porządku. Podkreślone przez Sobór pozostawienie prerogatywy w ustalaniu zasad współpracy w rękach duchowieństwa jest konieczne ze względu na zachowanie ducha jedności i miłości w Kościele. Potrzebne jest także ze względu na podtrzymanie i zachowanie tożsamości Kościoła. W przeciwnym razie mogłoby dochodzić do destrukcyjnego współzawodnictwa między różnymi społecznościami wewnątrz kościelnymi. A zatem przyznając duchowieństwu ustalanie zasad współpracy z laikatem, ojcowie Soboru Watykańskiego II nie kierowali się bynajmniej duchem klerykalizmu, ale troską o jedność i ład. Wskazuje na to często podkreślana w nauczaniu soborowym służebna funkcja hierarchii względem laikatu i całej wspólnoty kościelnej. Kierowania współpracą ze świeckimi powierzonego duchowieństwu nie należy też odczytywać jedynie jako przywileju, który dawałby możliwość panowania nad świeckimi. Duchowni nie mogą jednak zrezygnować z tej zasady, nawet w imię równości, ponieważ kierowanie współpracą ze świeckimi należy do ich obowiązków. To jednak wymaga od nich poszanowania chrześcijańskiej godności i kościelnej tożsamości świeckich, z którą związane jest ich własne powołanie, jakie otrzymali od Boga. Świeccy zostali bowiem powołani do bycia świadkami Chrystusa w świecie. Oznacza to przede wszystkim, że mają oni za zadanie dawać świadectwo swojej wiary w przestrzeni spraw doczesnych. Z tej racji duchowni nie mogą w katolikach świeckich widzieć jedynie swoich pomocników, gdyż ci pierwsi mają do spełnienia w Kościele i w świecie własne posłannictwo, w którym duchowni nie mogą, a rzadko nie potrafią ich zastąpić. Duchowni natomiast mają traktować świeckich jako współodpowiedzialnych i pełnoprawnych partnerów we współpracy na rzecz realizacji misji Kościoła. Z tym wiąże się kolejna zasada, zgodnie z którą duchowni mają obowiązek dostrzegać charyzmaty, jakimi świeccy zostali obdarowani ze względu na ich uczestnictwo we wspólnocie ludzkiej i kościelnej. Charyzmaty te wskazują na potrzeby społeczności cywilnej i kościelnej, a także ukazują wielorakie możliwości zaangażowania ludzi świeckich w działalność apostolską Kościoła. Dostrzeganie darów i charyzmatów posiadanych przez świeckich jest wymogiem, który, jak mówiłem na wstępie, ma swe źródło w samej naturze Kościoła. Jako wspólnota Kościół jest bogaty różnorodnością powołań i nie należy tego pomniejszać. Poza tym w grę wchodzą różne racje duszpasterskie i socjologiczne. Chodzi o to, że na płaszczyźnie diecezjalnej czy parafialnej katolicy świeccy mogą spełniać wiele zadań, opierając się na swoich indywidualnych możliwościach i predyspozycjach. W wielu obszarach mogą oni efektywnie wspomagać duszpasterzy, korzystając z osobistych doświadczeń i posiadanej wiedzy. Niejednokrotnie mogą też zastępować duchownych w tych czynnościach czy zadaniach, które nie wymagają przyjęcia święceń. Co więcej, wielokrotnie, jak wskazuje doświadczenie duszpasterskie, świeccy potrafią wypełniać powierzone im zadania znacznie lepiej od duchownych, których przewyższają specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami w określonych dziedzinach. Zamiast więc gasić te możliwości, duszpasterze powinni wskazywać ludziom świeckim te obszary, w których oni mogliby się zaangażować z pożytkiem dla wszystkich. Duszpasterze powinni też uszanować słuszne inicjatywy ludzi świeckich. Soborowy dekret o apostolstwie świeckich stwierdza, że istnieje w Kościele bardzo wiele przedsięwzięć apostolskich, które zawdzięczają swe powstanie swobodnej decyzji świeckich i przez nich roztropnie są kierowane. Jeszcze dobitniej mówi o tym soborowa konstytucja Lumen Gentium, podkreślając, że pasterze mają uznawać i wspierać godność oraz odpowiedzialność świeckich w Kościele i pozostawiać swobodę oraz pole działania, owszem, mają dodawać im ducha, aby także z własnej inicjatywy przystępowali do pracy. W tych słowach jednoznacznie wybrzmiewa zerwanie z dawną wizją Kościoła, o której mówiłem niedawno. Według niej świeccy byli jedynie przedmiotem, a nie podmiotem troski duszpasterskiej. Szczególnym miejscem, gdzie świeccy mogą wykazać się inicjatywą apostolską, są zrzeszenia katolickie. W dalszym ciągu naszych rozważań tej kwestii poświęcimy więcej uwagi. A kończąc dzisiejsze rozważania, chcę jedynie podkreślić, że wierni świeccy mają prawo zakładać zrzeszenia, kierować nimi i wstępować do już istniejących. Nauczanie Kościoła posoborowego tę wolność zrzeszania się katolików świeckich uznaje za sprawę wielkiej wagi. Ma ona bowiem swe źródło w sakramencie Chrztu Świętego. Nie może więc być uważana za jakieś ustępstwo ze strony duchowieństwa.